Ojcze, dziękujemy Ci za to, co chcesz, co cały czas mówisz do nas, już od samego początku, od pierwszych słów, które tutaj padły w czasie uwielbienia i po uwielbieniu, to są mówiła Asia, przez różne ogłoszenia, Ojcze, przez różne świadectwa, Ojcze, przez to wszystko, co Ty do nas mówiłeś. Dziękuję Ci, że jesteś z nami, Ojcze, i będziesz nadal do nas mówił w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dorzucę jeszcze do ogłoszeń. Te osoby, które by chciały jechać budować ten dom dla misjonarzy, nie muszą być z drogi koniecznie. Także jeżeli znacie kogoś, kto chce, po prostu jest gotowy, żeby tam pojechać, to jest osobą wierzącą, zaufaną, oczywiście, bo nie wysyłamy nikogo na wakacje, tylko do ciężkiej pracy, to możecie dać znać. A druga rzecz, we wtorek jest modlitwa w biurze, o 18:00 ja prowadzę dla wszystkich drogowiczów, także zapraszam na 18:00 we wtorek. Dobrze, a dzisiejsze słowo ma tytuł Miejsce ukrycia, modlitwy i decyzji, czyli jaskinia. 2 lata temu, kiedy byłem w Brazylii, Bóg bardzo mocno przemówił do mnie w dwóch rzeczach bardzo tak szczególnie. Pierwsza rzecz dotyczyła tego, że będziemy dużo latać po całym świecie, że będziemy ludźmi, którzy będą głosić Ewangelię, będą podróżować, i wtedy zobaczyłem wielki silnik z pasażerskiego samolotu odrzutowego, który przed moją twarzą wirował, a ja byłem na płycie lotniska. Słyszałem gwizd tego silnika i później cały czas do mnie wracało. I powiem wam, że przez te 2 lata faktycznie coraz więcej ludzi podróżuje. Wiele osób pojechało do Brazylii. Byliśmy razem w 4 w Afryce. Wiele osób w międzyczasie pojechało do Izraela. Mamy dzisiaj misjonarzy w Izraelu, w Afryce, w jednym miejscu, w drugim miejscu. Jedną misjonarkę wydajemy za mąż w kwietniu. I jeszcze wiem, że to będzie dalej kontynuowane. I że z tego kościoła wielu ludzi będzie jeździło głosić Ewangelię, służyć Panu Bogu. Halleluja. Więc uważaj, gdzie siedzisz. W jakim kościele siedzisz i zastanów się, dlaczego jest ci niewygodnie czasami. Ten kościół nazywa się droga. Ten kościół nie nazywa się fotel. Chociaż jak się tak rozejrzysz, to możesz mieć wątpliwości, ale nie patrz w ciele, patrz w duchu. Ten kościół nazywa się droga. Okej. Natomiast druga wizja, którą wtedy miałem, ona dotyczyła jaskini, jaskini spotkania, jaskini transu. Bóg dużo na ten temat do mnie mówił. To było osobiste wezwanie do wejścia do jaskini. I powiem wam, że przez te 2 lata Bóg sukcesywnie coraz bardziej, coraz głębiej wpycha mnie do tego miejsca jaskini, do miejsca spotkania z Nim. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami słowem, to będzie takie słowo triatlon, w 3 rzeczach, które dotyczą tej jaskini: miejsce ukrycia, miejsce modlitwy i miejsce decyzji. W ten sposób mi to powiedział Bóg w piątek na modlitwie i w sobotę rano bardzo mocno, żeby się z wami w taki sposób troszeczkę proroczy, trochę nauczający podzielić. I może od razu przejdźmy do wersetów z Biblii. Zaczniemy od takiego znanego fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, z 19 rozdziału. Możecie sobie otworzyć albo nie. Właściwie dotyczy to całego rozdziału. Może nie będę czytał, ale opowiem wam tą historię. Był w Izraelu Eliasz. To był jeden z najpotężniejszych proroków w całej historii Izraela. Kiedy Pan Jezus przemieniał się przed swoimi uczniami na górze przemienienia i zabrał tam swoich 2 uczniów i przemienił się, jego oblicze stało się jasne, zobaczyli w nim Boga, zobaczyli w nim Mesjasza, to wtedy razem z Jezusem rozmawiali Mojżesz i Eliasz. 2 takie osoby kluczowe dla historii zbawienia. Mojżesz dlatego, że był tym, który uczestniczył w zrodzeniu Bożego narodu poprzez zawarcie przymierza na górze Syjon. Synaj. Na górze Synaj w Arabii. I Mojżesz jest nazwany prorokiem, najpokorniejszym z ludzi. Był tym, od którego dzisiaj Biblia nawet mówi o prawie mojżeszowym, o torze Mojżesza. Spotykał się z Bogiem z twarzą w twarz na górze właśnie Synaj. I on spotkał się z Jezusem na górze przemienienia. Natomiast drugim prorokiem, który spotkał się wtedy z Jezusem, był Eliasz. Eliasz jest znany z tego, że w momencie największego odstępstwa Izraela wzywał Izraela do pokuty i niósł na swoich barkach ciężar tego namaszczenia. I później oni spotkali się z Jezusem. Mojżesz, kiedy żył na ziemi, prorokował, że pewnego dnia Bóg wzbudzi Izraelowi proroka takiego jak on. Więc Mojżesz sam w swojej służbie był zapowiedzią Mesjasza. Później było wiele proroctw, które mówiło, że przyjście Mesjasza poprzedzi Eliasz. Okej? I my dzisiaj czytamy, że Jan Chrzciciel był Eliaszem, który poprzedzał, ale również mamy zapowiedzi co do drugiego przyjścia Jezusa, które mówi o tym, że Eliasz przyjdzie. Jezus to powiedział, że Eliasz przyszedł i Eliasz przyjdzie. Więc wiecie, te dwie osoby, Eliasz i Mojżesz, są kluczowe dla naszego zrozumienia też osoby Jezusa. I teraz tu jest historia Eliasza i historia jaskini, miejsca ukrycia, miejsca modlitwy i miejsca decyzji. My często, jak się nawracamy, to myślimy w naszym życiu, że pewne rzeczy nas nie spotkają. Po prostu mamy taki uproszczony pogląd na nasze życie z Bogiem. Często, kiedy nawracamy się, przychodzimy do Boga ze względu na potrzebę, którą mamy, na brak, jaki mamy, przychodzimy do Boga, bo ponieważ przychodzimy do Niego w pierwszej kolejności jako do Zbawiciela. Tak? Potrzebujemy uzdrowienia, ratunku, wyrwania z bezsensu życia, uratowania w relacjach, generalnie poplątane życie. Zresztą zauważcie, jakich rzeczy dotyczą nasze świadectwa. Nasze świadectwa w głównej mierze dotyczą tego, że Bóg w jakiś sposób nas ratuje. Ale powiem wam! Nasze życie ma kontynuację poza dniem spotkania się z Nim jako Zbawicielem. Ja! Bóg jest Bogiem przymierza. On chce dać ci słowo i wziąć ciebie za słowo. Chce, żebyś stał się Jego ludem, Jego ciałem i wypełnił Jego wolę na ziemi. Ha! Więc potrzebujesz szerzej spojrzeć na swoje życie z Bogiem. Nie tylko z perspektywy wyratowania, ale również z perspektywy drogi, którą Bóg chce ciebie poprowadzić ze względu na Jego ciało, ze względu na Jego królestwo i ze względu na kraj, w którym żyjesz. Już dłużej nie chodzi o ciebie, ale chodzi o Niego. Nie chodzi o twoje potrzeby, ale chodzi o żniwo. Nie chodzi o to, żeby Bóg twoich modlitw tylko wysłuchał, ale żeby wysłuchał ciebie, jak modlisz się o naród, o przebudzenie, amen, o Jego królestwo. On chce, żebyś skończył zanosić modlitwy tylko o swoje potrzeby, a zaczął zanosić modlitwy o innych, którzy giną. On czyni ciebie, Kościele, ludem przymierza. Wchodzi z tobą w partnerstwo i mówi: biegnij ze mną. Bądź jak Jezus. Bierz swój krzyż i naśladuj Jezusa. I wypełnij wolę Bożą dla swojego życia. Udzielam ci Ducha Świętego nie dla ciepełka i ogrzania się przy ogniu, ale dla wypełnienia mojej woli przez ciebie tutaj na ziemi. Nowa perspektywa. I to jest dobra perspektywa. Wielu z nas dziwi się, dlaczego skoro tyle lat żyjemy z Bogiem, ciągle spotykają nas te same problemy. I mówią: jak to jest? Kiedyś mnie ratował, wyrwał mnie z bezsensu, uzdrowił mnie, nawracali się ludzie wokół mnie i zaspokoił moje potrzeby. A teraz żyję i zaczyna piec mnie to życie. To jest moje doświadczenie, dlatego wierzę, że Bóg mi powiedział o tej jaskini transu, jaskini spotkania, jaskini ukrycia, jaskini modlitwy, jaskini decyzji. Wiecie, wiem, że te rzeczy, które Bóg robi z naszym życiem, On robi ze względu na swoją chwałę. Robi je ze względu na nasze zbawienie, bo nas kocha. Zawsze jest łaskawy, zawsze jest miłosierny, zawsze nam pomoże i ze względu na to, co zrobił Jezus, nigdy nie odwróci swojej twarzy od nas. Halleluja! Ale! A po ale jest alleluja. A po ale jest to, co ważne. Później czyni nas ludem przymierza i mówi: bądźcie moimi współpracownikami w dziele, które mam do wykonania na ziemi. Ponieważ jest Bóg, złożył wiele obietnic. Powiedział, że ta ziemia będzie Jego. Że On tu powróci i będzie królował 1000 lat. I wszystkie narody będą Mu oddawały chwałę. I my dzisiaj żyjemy w czasie, który do tego prowadzi. I Jego Kościół jest kluczowym narzędziem, żeby to się stało. Więc Bóg przychodzi i mówi: jak długo będziecie dziećmi nieświadomymi, cierpiącymi i nierozumiącymi, że te przeciwności, które was spotykają, nie są ze względu na to, że wy jesteście zgubieni, ale dlatego, że ja prowadzę was do większych rzeczy i chcę uczynić was moimi współpracownikami.
Amen.
Eliasz jest typem Kościoła. Ja wierzę, takie jest moje zrozumienie, że Eliasz, który przyjdzie i będzie poprzedzał powrót Jezusa na Górę Oliwną, żeby on z Jerozolimy rządził wszystkimi narodami, że tym Eliaszem będzie Kościół. Rozumiem to dlatego, że w Księdze Malachiasza jest powiedziane, że przyjdzie Eliasz i zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ich ojcom. A apostoł Paweł powiedział, że Kościół pełni służbę pojednania w tym świecie. Żeby Jezus mógł powrócić. Więc Kościele, teraz przeczytamy, opowiem wam historię o Eliaszu i o jaskini i weź to sobie do serca, ponieważ to jest twoja historia. Mnie to spotkało, co tutaj będę czytał, w sposób bardzo bolesny. Ciebie może coś boli, ale nie rozumiesz, że jesteś częścią tej historii już. A wiele osób, które jest na sali, to jest dopiero kwestia przyszłości i dopiero kiedyś się w tym znajdą, więc dobrze, żebyś to usłyszał słowo, zanim spotkają cię rzeczy, trudności. Związane z twoim przeznaczeniem, a nie z twoją potrzebą. Jeszcze może, jeszcze dalej to rozwinę, bo tak chcę, żebyście naprawdę się poczuli... Chcę dokonać rzeczy niemożliwej. Chcę, żebyście jednocześnie poczuli się komfortowo, jako Boże dzieci zabezpieczone i w tym samym momencie chcę, żebyście poczuli się strasznie dyskomfortowo w odniesieniu do waszego przeznaczenia. Chciałbym te dwie rzeczy, żeby was spotkały naraz. Więc jeszcze raz podkreślę. Bóg jest twoim zbawicielem, twoim uzdrowicielem, ratunkiem, zaopatrzycielem i on nigdy tobie nie odmówi pomocy. Ale z drugiej strony, w tym samym momencie, trudności, które cię mogą spotykać, musisz zwrócić uwagę, dlaczego one cię spotykają. Bo być może to jest wróg, którego musisz pokonać ze względu na przeznaczenie, które jest nad twoim życiem. I musisz to po prostu przejść, tak jak Jezus przeszedł przez życie. Mówiąc, Panie, twoja wola. Nie mówię, że wolą jest, Bożą jest choroba. Choroba nigdy nie jest wolą Bożą. Ubóstwo nigdy nie jest wolą Bożą. Ale skonfrontować trudności, nie stać się z jednej strony ofiarą życia, płaczącą nad sobą, z drugiej strony nie popaść w furię, ponieważ przestajesz kontrolować swoje życie, popaść w jakąś agresję, ale żeby przejść przez to i powiedzieć, Panie, będę szedł za Tobą i wypełnię Twoją wolę. Amen? Dobrze. Więc mówimy teraz, mówimy o Eliaszu. Historia była taka, że Eliasz zabił proroków Baala. Był bardzo gorliwym fanatykiem posłanym przez Boga, żeby zrobić porządek w Izraelu z obcymi bogami, ze świątynkami, z fałszywymi prorokami i nastąpił pewnego rodzaju punkt kulminacyjny w jego służbie. Wziął, wymordował, wyciął po prostu proroków Baala. Kiedy to zrobił, wydawało się, że doszedł do miejsca triumfu i zwycięstwa. Bardzo często jest tak w naszym życiu, że my po prostu ładujemy naszemu wrogowi prosto w zęby. Bóg ciebie uwalnia, uzdrawia, nawracasz się, jesteś na wiatrołapie, Bóg przychodzi do ciebie z namaszczeniem, wracasz natchniony, nie wiem, dostajesz nową pracę, stajesz i mówisz, Bóg jest ze mną, składam świadectwo w najbliższą niedzielę. Ale wiesz, sprawa jest taka, że Bogu nie zależy na naszych pojedynczych zwycięstwach, On też to kocha, ale On chce nas poprowadzić wyżej. I to wyżej to jest to, co ja od jesieni cały czas głoszę. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Bogu ponad to wszystko, co się wydarza z kościołami, z nami, z naszym życiem, to jest Jego Królestwo. Więc On daje nam zwycięstwo, ale On nawet w największych naszych zwycięstwach patrzy wyżej. I wiecie, prorocy Baala byli wymordowani, ale dalej Izraelem rządził ktoś bezbożny. I dalej sprawa nie była dokończona. I teraz, kiedy on wygrał, to wieść dotarła do Izabel i do jej męża, co on takiego dokonał. I ta królowa, która była demonicznie opętana, wściekła się. Przywódcy tak mogą mieć, że są demonicznie opętani. Jest wielu w Biblii wymienionych, którzy byli demonicznie opętani. Przez diabła, demonicznie. Wściekła się, dostała furii. I zagroziła mu, że go zamorduje. A propos tego, to uwaga dla was wszystkich, bo bez względu na ustrój, czy demokratyczny, czy monarchię, tak jak tutaj mamy w Biblii, zawsze jest ktoś, kto jest przy władzy i zawsze jest ktoś, kto jest w opozycji. Powiem wam, musimy się o wszystkich modlić. Ponieważ jeżeli Bogu chodzi o Jego Królestwo, to diabłu też chodzi o Boże Królestwo, które chce znieść. I będzie atakował zarówno tych, którzy mają władzę, jak i będzie atakował tych, którzy mają przejąć władzę. Dobrze, kto rozumie i usłyszał, niech się modli. W każdym bądź razie, ona powiedziała, zrobię z tobą jutro tak, jak zrobiłeś z prokami Bala, będziesz wymordowany. Więc Eliasz, tak jak wielu z nas zareagował, tak jakby wielu z nas zareagowało, jest napisane, że wystraszył się, zaczął uciekać po to, żeby ocalić swoje życie. I uciekł na pustynię. Nastrój miał taki, że jest powiedziane, że życzył sobie śmierci. Nie wiem, czy was to spotkało, ale myślę, że to jest coś, co jest prosto z serca diabła, bo on przychodzi po to, żeby zażynać, kraść i wytracać, że mogą w twoim życiu nawet tak ekstremalne myśli się pojawić, że zbrzydło mi życie, że nie mam ochoty żyć, że boję się, że uciekam, aż dochodzę do takiego miejsca, że życzę sobie, żeby już to cierpienie się skończyło. Wiecie, my nie jesteśmy samobójcami, my kochamy Boga, my wiemy, że jest życie wieczne. My wiemy, że nie wolno nam odbierać sobie życia. Ale mówię teraz o presji i ja spotkałem wielu takich ludzi, wierzących ludzi, którzy byli pod taką presją, że modlili się, żeby to już się skończyło, bo to już jest za duża miarka. Powiem ci, są różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Wśród ludzi niewierzących mogą być inne. Wierzę, że wśród ludzi wierzących one przychodzą ze względu na atak wroga, po to, żebyśmy nie wypełnili Bożego przeznaczenia. Powiem tak, jeżeli Eliasz miał taki problem, to czy nas takie rzeczy nie spotkają? Jeżeli Mojżesz miał taki problem, to czy nas takie rzeczy nie spotkają? Jeżeli Jezus modlił się, Panie, oddal ode mnie ten kielich, to czy nas takie rzeczy nie spotkają? Bądźmy tego świadomi. Ja teraz nie składam wam życzeń noworocznych. Ja staram się dotrzeć do waszego trzeźwego, chrystusowego umysłu, żebyście rozumieli, co się dzieje, kiedy tego rodzaju rzeczy pojawiają się w waszym życiu. Prorok uciekał ze strachu o utratę życia, ale kiedy znalazł się na pustyni, niby ocalił swoje życie, bo uciekł, to na tej pustyni życzył sobie śmierci, bo miarka presji była za duża. Zobaczcie, jakie to dziwne jest. Ucieka od problemu, żeby ocalić swoje życie. Mówi, mam dość, Jezu, masz sobie zabić, to za dużo jest. Po czym znajduje się na pustyni, a na tej pustyni nie cieszy się, że uciekł przed śmiercią, ale życzy sobie śmierci. Jest tak, jakbym widział życie wielu wierzących. Porzucę moje powołanie, bo po prostu już tego nie ogarniam i nie zbieram z tego tyle, ile bym chciał, na jakiś czas się wyluzuję. Zamiast odpocząć, po porzuceniu służby, dochodzą do miejsca, że ich życie nie ma żadnego sensu. Inny człowiek opuszcza kościół i mówi, nie mogę, nie daję rady, nie umiem budować relacji, nie potrafię budować, nie wiem, jak to, pastor mnie zranił, tamten mnie zranił, ja innych zraniłem, nie potrafię, lepiej, żeby mnie nie ranili, żebym ja nie ranił, zostawcie mnie, będę chrześcijaninem takim normalnym, takim bez. Bez kościoła. Są tutaj i powinno im to pomóc, bo przecież uciekli przed problemem. Co się okazuje? Że znajdują się w bagnie, i ich życie zaczyna przyspieszać w stronę jeszcze większej destrukcji. Ludzie są w małżeństwie. Nie potrafią się dogadać. Zamiast złapać byka za rogi, oni mówią, nie dam rady. To jest za duża miarka. Odchodzą, próbują budować swoje życie i to życie staje się dla nich jeszcze bardziej, większym wyzwaniem niż było wcześniej. I zastanawiają się, po co się w ogóle rozwodzili. Jeżeli kolejny związek okazuje się być jeszcze bardziej trudny. Są ludzie, którzy wychowują dzieci i dochodzą do miejsca impasu, bo coś się okazuje, że nie potrafili dobrze zrobić. No dla rodziców, którzy kochają swoje dzieci od niemowlęcia, to może być punkt totalnej depresji, załamania i beznadziei, bo pielęgnowali, wychowywali, pieścili, edukowali, finansowali. I nagle się okazuje, że ten młody człowiek chce pójść własną drogą. I poddają się. Mówią, trudno. Strzeniłem swoje życie. Psują tę relację jeszcze bardziej. I co się okazuje? Nie mają lepiej. Mają jeszcze gorzej. Ponieważ opuścili miejsce walki. Więc jeżeli bitwa twoja, którą toczysz, trwa, to zwróć uwagę, że takie rzeczy mogą ciebie spotykać i ten rodzaj emocji. Życzył sobie śmierci i mówił, dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Człowiek, który zderza się z przeciwnością, której nie może pokonać, bardzo często dochodzi do miejsca zdefiniowania siebie jako ofiarę. On mówił o sobie, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Chrześcijanin, który zaczyna swoje życie z Bogiem, jest niemowlęciem w Panu, jest niewinny, ale z drugiej strony przez brak przemienionego umysłu jest cielesny. I myśli, Pan jest ze mną, któż może mi uczynić? Człowiek, wierzę, fa-fa-ra-fa i bije się. Ale powiem wam, to jest tylko do czasu, kiedy jego własna moc zostanie przetestowana. Wtedy może przeżyć rozczarowanie pod tytułem, ja to teraz przekręcę to, co tu było napisane, bo on powiedział, nie jestem lepszy niż moi ojcowie, ale możesz dojść do miejsca i powiedzieć tak, nie jestem taki dobry, jak myślałem, że jestem. Wow. Ciekawe. A Bóg też o tym nie wiedział? Bóg o tym zawsze wiedział. Ale ty nie wiedziałeś, bo byłeś cielesny w swoim pojmowaniu swojej własnej mocy. I teraz przyszedł test. Kim jestem? Na Eliasza przyszedł ten test. Test, po którym on powiedział, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Każdego z nas wie, że Bóg doprowadzi do takiego miejsca złamania, że będziemy musieli powiedzieć, jestem tym, kim jestem w ciele, nie jestem lepszy niż moi ojcowie, nie jestem tak dobry, jak myślałem, ale w Nim jestem dzieckiem Bożym. Eliasz stanął w miejscu, gdzie siła z niego zeszła, położył się, zasnął i nie miał kompletnie sił, żeby zrobić coś dalej. Możesz się znaleźć w takim miejscu. Wtedy zwróć uwagę, co się dzieje. Ja wielokrotnie, kiedy tak leżałem pod takim moim własnym krzakiem jałowca, mam wiele takich krzaków jałowców w swoim życiu, pod którymi leżałem i zasnąłem, wcześniej wypowiadając tego rodzaju modlitwy, jak i Eliasz, więc ty być może też będziesz leżał. Coś chciałem powiedzieć, ale sam siebie rozśmieszyłem. Tak, wiele, wiele mam takich krzaków jałowca. Być może ty też wiele takich spotkasz. Dobra, okej. Okay. No, pewnie wróci. Jak dobre było, to wróci. W każdym razie teraz Bóg wkracza do akcji, posyła anioła, karmi go i każe mu pójść. Każe mu pójść w ciekawe miejsce, a mianowicie z pustyni w Izraelu posyła go na pustynię w Arabii do Góry Bożej Choreb. Dla niektórych z was może to jest zaskoczenie, co to za góra. To jest nazwa góry Synaj. Ona jest nazywana albo górą Synaj, albo górą Choreb w Biblii. Ma dwie nazwy. Tam geografowie się kłócą, że może chodziło o to, że góra była Choreb, ale sam pik, sam szczyt się nazywał Synaj, albo odwrotnie, prawda, że to była ta sama góra, ale jakieś takie dwa wierzchołki. W każdym razie w Biblii to jest ta sama góra. I teraz wiesz, Bóg posłał Eliasza, można powiedzieć, do Mojżesza. Posłał Eliasza do miejsca, gdzie cały plan Izraela się zaczął. Plan związany z przymierzem i z tym, że Izrael miał wypełnić plan dla Boga, stać się miejscem, które niesie Boże przymierze dla całej ludzkości. Więc Eliasz w tym miejscu kryzysu został nakarmiony i posłany do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. I tu zachęcam ciebie do tego, żebyś po pierwsze, kiedy jesteś w miejscu walki, bitwy i tego rodzaju myśli, które ciebie kompletnie miażdżą, gnoją i wbijają w ziemię, żebyś wtedy wrócił do miejsca, w którym wszystko się zaczęło z tobą i z Bogiem. Ja robiłem to wielokrotnie w moim życiu. Kiedy dochodziłem do miejsca kompletnej klapy, przychodziłem do Boga i mówię: Boże, pamiętam, kiedy z tobą pierwszy raz rozmawiałem. W jakich okolicznościach, jak mnie uratowałeś? Mam przyjaciela, który tak jak ja ze mną się nawrócił, to była pierwsza osoba, którą przyprowadziłem do Chrystusa. Został pastorem, przez wiele lat był w jednym mieście pastorem. Złożył swoje życie, dojeżdżał tam. Wiele razy w tygodniu, ponad 50 km jeździł koleją, żeby prowadzić ten zbór. Po wielu latach, ponad 10, zbór wypowiedział mu posłuszeństwo. Powiedział, że nie chcą go dłużej, że ich nudzi i w ogóle się z nim nie zgadzają. I odesłał go. Przeżył wielkie załamanie, po czym został pastorem w innym mieście i potem się spotkaliśmy. Ja się go pytałem, jak to przeszedłeś? A on mówi: Marek, w tym momencie, kiedy mi powiedzieli, że już nie jestem ich pastorem, pierwsze co zrobiłem, spakowałem swój plecak i pojechałem do Warcina, tam gdzie się nawróciłem. Ja mówię, no i co w tym Warcinie? Ja mówię, no wiesz, akurat pokoje wynajmowali. Mówi, wynająłem pokój, zapłaciłem za jedną noc. Wszedłem do jednego z pokoju w internacie. Wszedłem do mojego śpiworu, położyłem się, spojrzałem w sufit i powiedziałem do Pana: oto jestem. Ja mówię, i co? I on mówi, natychmiast zstąpił na mnie Boży pokój i już wiedziałem, że z moim życiem wszystko dobrze i Bóg dalej pełni swoją wolę wobec mojego życia. Ja mówię, niesamowite. Zupełnie tak samo jak ze mną. Bóg zawrócił Eliasza do miejsca Góry Bożej Choreb, ponieważ tam się wszystko zaczęło. Zawrócił go tam, ponieważ tam się zaczął plan dla Izraela też. Wiecie, Bóg mnie często zawraca do tego, do tych miejsc, kiedy ja po raz pierwszy odważnie krzyczałem, co Bóg dokona w tym kraju. Pamiętam, pierwszy raz takie moje pierwsze głoszenie, to było, tak, to było też ciekawie, bo to akurat było w tym okresie noworocznym. To było pół roku przed tym, kiedy zostałem pastorem. Mój pastor zorganizował konferencję taką noworoczną w szkole, tam gdzie Nitch Tower ma stanąć niedaleko. W Warszawie wynajęliśmy salę gimnastyczną. Byliśmy po ślubie rok. Wtedy byłem z Izą na feriach, na świętach u Izy mamy. Już jako małżeństwo. Iza się rozchorowała, nie mogła przyjechać i ja wtedy zostałem zaproszony, żeby przyjechać i głosić na tej konferencji. Wiecie, pamiętam tę konferencję bardzo dobrze, ponieważ wszyscy byli pod wrażeniem nie tych gości zagranicznych, którzy głosili, nie pastora naszego, który wtedy prowadził, ale moim głoszeniem. Wtedy pamiętam, że krzyczałem, jak latałem po scenie, właściwie nie było sceny, to był przód, pod koszem latałem, bo kosz wisiał do koszykówki nade mną. Latałem i krzyczałem o tym, jak ludziom oczy będą odrastały, ręce. Tu wszyscy mieli taki ubaw, bo z tego, co się okazało później, to ja się przejęzyczyłem i mówiłem, że oczy rosną w jakimś amoku. Pastor do mnie przyszedł, mówi: Marek, to jest niesamowite, ja w to wierzę, tylko po co nam 4 albo 6 oczu? Było bardzo wesoło. W każdym razie po tym spotkaniu, słuchajcie, ja po prostu zszedłem i ja byłem innym człowiekiem. Po prostu jakby jakieś wielkie boom się zrobiło. Nie wiem, stanąłem w miejscu namaszczenia po prostu. Wtedy mój pastor przyszedł do mnie i mówi: Marek, to było dobre. Iza wróciła ze świąt, on nas wezął na spotkanie i mówi: Marek, będziesz teraz drugim pastorem. Ja myślałem, że to potrwa przynajmniej parę lat. A on po pół roku wyjechał do Izraela na misję i powiedział: Pan ma pastora. Dla kościoła. I zostałem pastorem. Więc wiesz, to mogą być różne powroty. Możesz powrócić do miejsca, gdzie namaszczenie się zaczęło nad twoim życiem, gdzie zaczęło się nawrócenie, gdzie biegłeś bez zmęczenia, gdzie Bóg coś zaczął, gdzie Bóg coś ci ważnego powiedział. On tam wrócił. I co? Kiedy wrócił, wszedł do jaskini. Powiedzmy wszyscy razem, wszedł do jaskini. I teraz wiesz, teraz będziemy mówić już pozytywnie, będziemy mówić o tym, co powinieneś teraz zrobić, kiedy się tam znalazłeś. Co powinieneś zrobić, kiedy się tam już znalazłeś? Ponieważ tam Bóg odrestaurowuje służbę Eliasza, odrestaurowuje służbę Kościoła, odrestaurowuje przymierze, żeby je z powrotem wzmocnić i wysłać z powrotem do walki. Ty potrzebujesz być w tej jaskini. Bóg mi powiedział, że ja będę musiał być w tej jaskini, żeby pełnić dalej swoją służbę. A z mojego doświadczenia z drogą przez wiele lat widzę, że przez to, przez co Bóg mnie przeprowadza, później przeprowadza Kościół. Niektórych już przeprowadza, niektórzy już siedzą tam. Niektórzy jeszcze płaczą pod krztakiem jałowca. Niektórzy są wcześniej na pustyni karmieni przez anioła. Niektórzy właśnie dożynają ostatniego proroka Bala. Być może to ci, którzy dzisiaj świadectwa składali. Zubażaj, kto jest za rogiem. Dobrze. Ja spekuluję, żartuję. Musicie sami mieć uszy ducha, żeby słyszeć, co do kogo jest mówione. W każdym bądź razie jesteś w jaskini. Jaskinia jest miejscem ukrycia. Jaskinia jest miejscem modlitwy. Jaskinia jest miejscem podjęcia decyzji. Bardzo często, kiedy znajdujemy się w miejscu właśnie takim, jak znalazł się Eliasz i w miejscu wysłania dalej w drogę, bardzo szybko chcemy coś zrobić, żeby zmienić naszą aktualną sytuację. Dopiekło mi, muszę coś zrobić. Wtedy popełniamy największe błędy. Ten obraz, który ilustruje moim staniem z tej strony sceny. Porzucenie relacji. Ktoś mi dopiekł, pierwsze co mówię, w nosie. Przeczytałem na Facebooku, że największe zamieszanie to zajmowanie się, zbycie z ludźmi toksycznymi. Do widzenia. Nie jestem banknotem 100-dolarowym, żeby się wszystkim podobać. Do widzenia. Ani czekoladą. Nie jestem czekoladą. I zrywamy. Ponieważ chcemy szybko uporządkować. Mało to kościołów w mieście, mało to pastorów w mieście, mało to wierzących, a w ogóle Bóg czyni nową rzecz i czyni kościoły domowe i zacznie swój. Jeśli Bóg powołuje do czegokolwiek, do nowego kościoła, do wspierania nowego pastora, do bycia częścią nowej wspólnoty, do założenia kościoła domowego, chwała Bogu, działaj, biegnij. Ale jeżeli jest to presja wynikająca z tego, że znalazłeś się w miejscu Eliasza i ty chcesz szybko podjąć decyzję, to będziesz w głębokich malinach. I będziesz musiał wrócić i odbudować to, co schrzaniłeś. Ja wiele rzeczy takich schrzaniłem w moim życiu, ponieważ powiedziałem, tniemy. Trzeba ciąć. Jak ktoś, wiesz, całe życie tnie. To coraz mniej mu zostaje, bo on cały czas tnie. Tak? Wczoraj miałem taką myśl, po prostu, wiesz, takie przysłowie, pierwszy piątek. Pierwsze koty za płoty. Wiesz, ja doszedłem do takiego miejsca w wielu dziedzinach mojego życia, że mi się koty skończyły. Już nie ma co za płot przerzucić, bo ciągle odcinałem różne po prostu rzeczy, które trzeba wywalić z życia. Ludzi odciąć, zmienić. Nie tak, nie podoba się, żyjemy w wolnym świecie. Nie Polsat, to TVN. Nie kawa z mlekiem, to bez mleka, albo bezkofeinowa. Wszystko masz jak chcesz. Co, myślisz, że tylko Starbucks jest? Figa. Nie będę chodził. Bojkot. Całe życie bojkot, żeby być wolnym. Wszystko bojkotuję. Kotuję. Koty ci się skończą od tego bojkotu. Dzięki. Dobra. A powiem, są dramaty, ponieważ my takimi decyzjami możemy naprawdę wiele schrzanić. Zranić siebie i zranić ludzi, których opuszczamy. Dobra, zostawmy kościół. Zostawmy relacje wspólnotowe. Weźmy małżeństwo. Co ci zostanie, jak część, która jest nazwana częścią ciebie, ciało z twojego ciała, odcinasz? Człowiek przez chwilę myśli, że jest wolny, a tak naprawdę jest ruiną, jest wrakiem do odbudowania. Lepiej pozostać, leczyć i odbudowywać. Pierwsze koty za płoty nie dotyczy małżeństwa. Ale teraz wiecie, dobrze, idźmy dalej. Chociaż miałem takie, mieliśmy trudne rzeczy w małżeństwie z moją cudowną żoną.
Nie, to nie może
Powiem wam, wtedy byłem Eliaszem naprawdę pod krzakiem jałowca. Bo wiesz, bo masz jakiś system wartości, w coś wierzysz, w nie wierzysz, zawsze się śmiałem, że my chrześcijanie nie wierzymy w rozwody, najwyżej w morderstwa, bo póki śmierć nas nie rozłączy i tak dalej. Wiesz, to było fajne, póki sam głosisz kazania, a potem jesteś w miejscu jakiegoś kryzysu, siedzisz, jak Jezus strapiony po prostu w Zakopanym, w kapliczce, ryczysz i po prostu wiesz, że nie masz ruchu. No dobra, to już wam powiedziałem.
Idź głębiej.
Idź głębiej. Ale teraz wiecie, na przykład straszne błędy możemy popełnić. Straszne, że... Nie, naprawdę jest Boża łaska nad naszym małżeństwem. Chciałbym nawet się rozwinąć, jakiś dramat wam wywalić taki, ale... Jedyne dramaty są dramaty moje emocjonalne, bo naprawdę zawsze jak ktoś z zewnątrz patrzył, to mówił, że Ciesiułka, jesteś szurnięty. Małżeństwo, o czym ty gadasz? Wymyśl sobie lepszy problem. W każdym razie naprawdę jest dużo łaski Bożej nad moim małżeństwem. Natomiast na przykład dzieci, to już jest kwestia dla mnie na przykład.
To lepiej mów o mnie.
To lepiej o tobie niż o dzieciach. Ale nie będę mówił o dzieciach. To powiem generalnie, że po prostu masz problem, masz nastolatka, wchodzisz w jakieś miejsce przesilenia i wtedy też jest bardzo często i wielu rodziców działa na zasadzie paniki w tym momencie i chce szybko podjąć decyzję, żeby coś z tym zrobić. Pierwszy pomysł to jest skontrolować sytuację. No co, był taki, to go kontrolowałem, był taki, to go kontrolowałem, był taki, go kontrolowałem, jest taki, to go nie skontroluje? Kto ma kasę? A u kogo to mieszka? W czyim domu to mieszka? Kto płaci rachunek za telefon? Co, ja nie wiem, co to, kłódka? Łańcuch i kajdany? Ja umiem się posługiwać różnymi atrybutami rodzicielstwa chrześcijańskiego. Gdzie powiem wam, wtedy można wszystko zawalić i wszystko można zrujnować. Dlaczego? Ponieważ Bóg wpuścił Eliasza, najpierw posłał go na pustynię, nakarmił, potem posłał go do burzy góry Choreb, a potem pozwolił mu wejść do tej jaskini, żeby rzeczy wydarzyły się we właściwej kolejności i żeby on podjął decyzję wychodząc z tej jaskini, a nie wchodząc do niej. Powiem ci tak, decyzję zostaw na koniec. Decyzję zostaw na koniec, ponieważ popełnisz błędy. Próbując szybko rozwiązać trudną sytuację, w której jesteś, tylko po to, żeby przyszła ulga. Może Bóg w tym miejscu, w którym jesteś, powie ci dokładnie w drugą stronę i powie ci, nie porzucaj relacji, trzymaj się jej. Wybaczaj. Ucz się, weź przykład z Jezusa, który jest wierny Kościołowi przez 2000 lat, mimo wszystkich zdrad i odstępstw Kościoła. Weź przykład z Boga Ojca, z Boga Jahwe, który powiedział, że jego przymierze z Izraelem jest wieczne i on się nigdy nie odwróci i nigdy nie zerwie tego przymierza. I pójść w przeciwną stronę i powiedz, nie stracę tej relacji, chyba że Bóg mnie z niej wyprowadzi. Nie stracę moich dzieci tylko po to, żeby się uspokoić i kontrolować sytuację. Nie stracę mojej żony tylko dlatego, że mnie to boli. Będę w jaskini. I teraz był tam, gorliwie stawał w obronie Pana. Mówi, że gorliwie stawałem w obronie Pana. Wiecie, po spotkaniu z Bogiem wracają siły, tak? Co tu robisz, Eliaszu? Gorliwie stawałem w obronie Pana, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, tak? To oni są źli. Wiecie, jakbym słyszał moje modlitwy wielokrotnie w moim życiu. Panie, jest źle. Jak już się otrząsywałem oczywiście z tych łez i tego krzaku jałowca. I teraz, Panie, porozmawiajmy.
Jestem gotów.
Eliaszu, co tu robisz? To samo, pomodlić się przyszedłem. Panie, masz problem, ja twój współpracownik, będę z tobą rozmawiał teraz. To oni odstąpili, a ja byłem tym gorliwym, który trwał do końca. Wiesz, czy on trwał do końca? Nie wiem. Może jakby trwał do końca, to by nie siedział teraz w jaskini. Ale Pan do niego mówi, stań na górze przed Panem. Wiecie, on wraca, dokładnie, to jest góra Choreb, to jest góra Synaj. On wychodzi z tej jaskini, staje przed Panem, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie stanął Mojżesz, kiedy prosił do Boga, żeby mógł go zobaczyć twarzą w twarz. Prawdopodobnie dlatego z Jezusem na górze przemienienia stoi Mojżesz i Eliasz, ponieważ obydwaj stanęli przed Panem. On wychodzi przed jaskinię, zakrywa płaszczem swoją twarz, staje u wejścia do pieczary, rozmawia z Bogiem i wtedy Bóg mu na koniec mówi: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damaceńską, namaścisz Hezela na króla nad Aramem, Jehu namaścisz nad króla nad Izraelem, a Elizeusza namaścisz na proroka. Później mówi: zachowałem w Izraelu jeszcze resztkę 7 tysięcy, tych wszystkich, którzy kolana nie ugięły się przed Balem. I potem 19, odszedł więc stamtąd, znalazł Elizeusza, później poszedł, zarządził, tak, zarzucił na niego swój płaszcz, później spotkał Hezela, namaścił go nad królem nad Aramem i spotkał Jehu i namaścił go nad królem nad Izraelem. Więc ostatecznie wyjście z tej jaskini jest takie, że on podejmuje decyzję, wie co zrobić, tak? Ale w tej jaskini są te trzy elementy, ten nasz triatlon, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, który chcę, żebyście zapamiętali. Pierwsza rzecz, jaskinia jest miejscem ukrycia. Druga rzecz, jaskinia jest miejscem spotkania z Panem, miejscem modlitwy. I dopiero po tych dwóch elementach jaskinia jest miejscem do podjęcia decyzji, żeby wyruszyć i wykonać Bożą wolę. Przejdźmy te trzy elementy bardzo szybko. Pierwsze, miejsce ukrycia. Kolosan 3:3 mówi tak: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Miejsce ukrycia, miejsce schronienia, miejsce ucieczki. Potrzebujesz to miejsce pielęgnować w swoim życiu. Nie jesteśmy mocni naszą mocą. Nie jesteśmy silni naszą zdecydowaną postawą. Nie jesteśmy silni naszymi radykalnie podjętymi decyzjami. Nie jesteśmy silni naszym wyobrażeniem o sobie. Jesteśmy ludźmi, w których zamieszkał Chrystus, a nasze to życie, które ma zwyciężyć i poszerzyć Boże Królestwo, jest życiem, które jest jakie? Jakie to jest życie? Jakie to jest życie? Przeczytajcie wszyscy. Co to jest za życie? To jest życie ukryte. Jeżeli ty chcesz wziąć moc, to musisz się znaleźć w miejscu ukrycia. Miejsce ukrycia jest czymś innym niż miejsce bycia ofiarą. Czasami próbujemy znaleźć się w miejscu ukrycia, bo płaczymy nad sobą i mówimy: Boże, po prostu... I użalamy się. To jeszcze nie jest miejsce ukrycia. To jest jeszcze pustynia pod krzakiem jałowca. Miejsce ukrycia to jest wtedy, kiedy wchodzisz i masz miejsce komfortu. To jest jak muszla ślimaka, którego nikt nie może zjeść, bo się chowa do środka. To jest jak schronienie przed deszczem, kiedy chronisz się i nagle nie pada na ciebie. To jest jak miejsce jaskini, do której wchodzisz, pali się ogień i mróz ciebie nie sięga, ani dziki zwierz. I to Bóg zaplanował dla każdego z nas. Miejsce ukrycia. Nasze życie jest ukryte w Bogu. Wiecie, dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest pierwsza rzecz, jakiej potrzebujemy, jaką potrzebujemy zrozumieć, żeby znaleźć się w ogóle w tej jaskini z Panem. Powiem wam, my nie prowadzimy tego rodzaju życia. My prowadzimy życie po prostu jakichś gołych, miejskich kolarzy. Którzy cały czas, bez po prostu wytchnienia, pedałują przez to miasto w deszcz, śnieg, upał i myślą, że dokądś biegną. Nawet jako chrześcijanie. Cały czas, żeby coś zrobić dla Pana. Jaki jest plan? Jaki jest cel? Gdzie ja zmierzam? Co chcę osiągnąć? Jak zorganizować finanse? Jak zorganizować kościół? Jak pomóc pastorowi? Jak zrobić przebudzenie? Jak chcę robić? Pan mnie wyposażył, Pan mi dał, Pan mnie namaścił. Jest powołanie Jego. Kiedy ono się wreszcie wypełni? Panie, kiedy ono się wreszcie wypełni? Ale nic, powstaje, idę dalej. Uwielbienie mnie dzisiaj zachęciło. I wiesz, i to jest droga, która się nigdy nie kończy. Jezus powiedział: musicie pić moją krew i jeść moje ciało, bo życie, jakie macie, jest we mnie, a nie w was. Potrzebujesz miejsca ukrycia, żeby normalnie funkcjonować. Miejsce ukrycia to nie jest wtedy, kiedy schodzą z ciebie ciśnienie, siadasz sobie na kanapie i oglądasz po prostu swój ulubiony sport. I wtedy myślisz: to nie jest miejsce ukrycia. To jest miejsce wystawione na atak. Miejscem ukrycia nie jest chwilowa rozrywka, gra na komputerze, wyjazd na urlop, wyjazd na weekend, wypad za miasto, twoje hobby, w które wkładasz ręce. To nie jest miejsce schronienia, ponieważ te wszystkie rzeczy są z tego świata, a ten świat ciebie nie ochroni. Chroni ciebie spotkanie z Bogiem na Bożej Górze. Tą Bożą górą jest Chrystus i twoje znalezienie się w Nim. Tylko to może ciebie ocalić. Dawid miał to świetnie objawione. Schronienie. Bóg skałą moją, Jemu ufam. Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego. Schronieniem moim i ucieczką moją. Wybawieniem moim, który mnie od przemocy wybawia. Pan stał się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Widzicie, te dwa słowa, schronienie i ucieczka, to są obydwa słowa, które są odpowiedzią na coś negatywnego, co się dzieje. Schronienie jest słowem od ochrony, tak? Czyli my potrzebujemy schronienia, ponieważ jest atak. Bóg, kiedy mówi, że jest naszym schronieniem, mówi też, że w tym świecie będziemy zawsze wystawieni na jakąś formę ataku. Dlatego potrzebujemy w tym świecie chronić się w nim. Ukrywać nasze życie w nim. I tak samo ucieczka. Ucieczka z czym jest związana? No z uciekaniem. Przed kim? Przed wrogiem. On jest miejscem naszej ucieczki, do którego my się uciekamy. Do ciebie się uciekamy. Ucieczko moja. Dawid miał to świetnie objawione. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś ty schronieniem moim. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Gdzie nie możemy budować po prostu naszego życia na bohaterstwie pozbawionym Boga. Wychodzi po prostu, wiesz, nie wiem, król Sparty i dawaj do studni z wrogami. Wychodzi Clint Eastwood. Wychodzi Indiana Jones. Seagal, jeszcze Bóg wie, ilu ich tam jest. Wszyscy zbawiciele i ty patrzysz na nich i mówisz, co, ja nie jestem po prostu synem najwyższego. Powiem wam, jest coś takiego, co jest po prostu kościelną arogancją, chrześcijańską arogancją. To jest obrzydliwe. Bóg, myślę, wręcz po prostu pozwala takiemu człowiekowi sobie poharcować. Co, my husaria! Ostatnio przeczytałem artykuł, że Sobieski uważał się za nowego Cezara. Autentycznie tak o sobie pisał. Ja myślę, że Bóg pozwala. Bóg niektórym Polakom też pozwala. Niektórym kościołom tak pozwala. Bóg mi tak pozwalał. Do czasu. Bez bycia w jego miejscu ukrycia, schronienia, ratunku, ucieczki daleko nie zajdziemy. Ucieczka. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Ale ja opiewać będę moc Twoją. Rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca Wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Wiesz, takie gadanie będzie dobrze, jest funta kłaków niewarte, jeżeli Twoje bycie dobrze nie jest związane z tym, że Ty siebie umieszczasz pod ochroną Najwyższego. Wiesz, ale czy ja muszę się tam umieszczać? Czy on tam nie jest? Wiesz, nie wiem, jak to jest z tą całą akcją, jak to wszystko po kolei przebiega, ale na pewno bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli ty nie zdecydujesz, to ta ochrona się nie pojawi nad tobą. Jeżeli będziesz arogancki, będziesz mówił, ja dam radę. Co jestem, taki patałach jestem? Co, ja nie dałem rady? Wiecie, ja czasami w miejscach takiego kryzysu, jak Eliasz właśnie, kiedy stykałem się, to często diabeł przychodził i po prostu on był źródłem ataku, a później przychodził i był źródłem podpowiedzi. I mówił, co Marek, nie dasz rady? Odeprzyj atak! Ja siadłem za tym. I atakowałem. Żonę, kościół, dzieci. Nie jestem słaby. Jesteś słaby. Potrzebujesz ochrony, ucieczki, schronienia. Żeby nabyć mądrości. Dobra. Resztę wersetów będzie na stronie. Druga rzecz, która się odbywa w jaskini, to, że to jest miejsce spotkania z Bogiem. I to jest też elementem natury królestwa przez wszystkie wieki. Bóg, kiedy pozwolił zbudować świątynię, kiedy zbudował przybytek, jeszcze na pustyni nawet, to zawsze mówił, że to jest miejsce spotkania z Nim. Kiedy oddawano świątynię, to sam Bóg przemówił, że Jego oczy będą nad tym domem i modlitwy będą wysłuchane. To jest pierwsza królewska 8:29. Izajasza 56:7 Bóg mówi, że wprowadzę mój lud na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopaleń i ich rzeźnych ofiar będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany duchem, domem modlitwy dla wszystkich ludów. To, co robił w jaskini Eliasz, to rozmawiał z Bogiem. Powiecie, no ale to Stary Testament, to świątynia, tak, to góra modlitwy. Powiem wam, góra zawsze symbolizuje królestwo i nawet to, co nadchodzi, jest nazwane górą. I to jest góra spotkania z Bogiem. Tam nie będzie słońca, bo Pan będzie światłem. I to będzie cały czas trwające spotkanie. Więc zobaczmy, jak to jest w takim razie w Nowym Przymierzu. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Tak? Domem modlitwy dla wszystkich narodów wcześniej było powiedziane. To Jezus mówi o świątyni. Jezus kontynuuje to. Czy myślicie, że gdyby to nie była ważna sprawa, to on by wszedł do świątyni i powiedział... A spoko, w końcu i tak zaraz tu nie pozostanie kamień na kamieniu, to co tam niech sobie tam handlują, to już jest odstępstwo, slamsy, to już tam jaka tam świątynia, bo była tam dawno by nie było. Nie, on wszedł i zrobił porządek. Dlaczego? Bo tam był tytuł. To jest dom modlitwy dla wszystkich narodów. I Jezus w tej świątyni jeszcze raz zasiądzie. Będzie rządził wszystkimi narodami. I miejsce spotkania się z nimi jest bardzo ważne. Ale co mówi w Nowym Przymierzu? Mówi, ale czy nie czytaliście, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? My jesteśmy domem modlitwy. Eklezja jest domem modlitwy. My jesteśmy domem modlitwy. My nie jesteśmy, wiesz, jakimś tam Christian Association, jakimś stowarzyszeniem dobrowolnym, trochę charytatywnym, trochę głoszącym Ewangelię, trochę kaznodziejskim, trochę dobroczynnym. My jesteśmy Jego ludem, żeby się z Nim spotykać każdego dnia. Rozmawiać z Nim. Nie kombinować w swojej głowie, jak rozwiązać rzeczy, tylko przychodzić do Niego i mówić, Panie, nie mam nic do powiedzenia, może Ty masz coś do powiedzenia. Utknąłeś w swoim życiu, ponieważ sam sobie odpowiedziałeś na wszystkie pytania, dlatego utknąłeś. Dlaczego ja utknąłem? Ponieważ sam sobie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ludzie mówią, słuchaj, musisz marzyć. Wiesz, ile ja w życiu się namarzyłem? Tyle samo, ile kotów później za tymi marzeniami posłałem. Ty potrzebujesz czegoś więcej. Ty potrzebujesz wiedzieć, że to Pan ci mówi. Zawsze, kiedy znalazłem się w miejscu kryzysu, to pastor Jurek do mnie mówił, Marek, a co ci Pan o tym powiedział? Za każdym razem była tylko jedna odpowiedź. Wiesz dlaczego? Bo Bóg chce, żeby nasze życie było odpowiedzialne. On chce, żebyśmy my podejmowali decyzje, dlatego chce z nami rozmawiać. Dobra. A gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą. Módl się do Ojca, który widzi w ukryciu. I w ogóle powiem wam, chodźcie na modlitwy we wtorki. Bądźcie w kościele, żeby modlić się razem i sami się módlcie. Amen. Po prostu my mamy być domem modlitwy. Nie ma przebudzenia bez modlitwy, bez stawiennictwa, bez szukania Pana, bycia razem. My w kościele dzielimy się na takich ludzi, którzy lubią ten element, tamci lubią tamten element. Wiesz, ja to wolę ewangelizować, ja to wolę tam być, ja to wolę tam być. Wiesz, to nie ma nic wspólnego z co ja wolę. Są tylko dwie kwestie. To, do czego jesteś powołany, bo ci Pan to powiedział, a nie, że wolisz. A jeśli chodzi o modlitwę, to wszyscy są powołani do modlitwy, bez względu na to, jaki rodzaj powołania na swoim życiu niosą. Bo jeżeli jesteś kaznodzieją albo jesteś nauczycielem, to wszystko bez spotkania z Panem jest jałowe i donikąd nie prowadzi. Musisz spotkać się z Nim. Musisz z Nim rozmawiać. Zapowiedź domu modlitwy dla wszystkich narodów jest cały czas aktualna i nic się w proroctwach nie zmieniło. My jesteśmy domem modlitwy dla wszystkich narodów. My jesteśmy miejscem, gdzie się spotykamy i gdzie tych, którzy przychodzą, uczymy się spotkać. Kiedy się ostatnio spotkałeś, żeby innych nauczyć się spotkać? Ludzie mówią, coś się Kościół nie pomnaża, coś słabo ewangelizujemy. A po co? Bóg mówi, po co posyłać do domu, z którego uczyniono jaskinię zbójców, zamiast pielęgnować go jako dom modlitwy dla wszystkich narodów. Lepiej wyprowadzić tych ludzi na pustynię i zbudować nowy dom modlitwy. I wreszcie na koniec, po miejscu spotkania, teraz przychodzi czas na bycie w miejscu decyzji. Kiedy zostałeś odrestaurowany w miejscu ucieczki, w miejscu schronienia, w miejscu ukrycia, zostałeś nakarmiony, odbudowany w bliskości z Nim. Potem, kiedy wszystko, że tak powiem, przepraszam za słowo, przegadałeś z Bogiem, czyli miałeś czas modlitwy, kiedy to było miejsce twojego spotkania się z Bogiem, miejsce modlitwy, dom modlitwy, dom szukania Boga, to teraz przychodzi czas na to, żeby usłyszawszy od Boga to, co On mówił, zrobić to, co On powiedział. To jest miejsce decyzji. Wiecie, w miejscu, w którym jesteśmy, jak jesteśmy, kiedy jesteśmy jak Eliasz, to mamy problem, dlatego że chcemy szybko podjąć decyzję, ale powiem wam z mojego doświadczenia. Kiedy spotkały mnie takie czasy Eliasza, taka jest pieśń o czasach Eliasza, nie wiem, czy wiecie. To, i wszyscy o tym rżnięciu proroków i znaków i cuda. A ja myślę, że to, co ja dzisiaj czytam, to też są czasy Eliasza. To też są czasy Eliasza, tylko że o nich nikt piosenki jeszcze nie napisał. Jak to po prostu leżałem pod jałowcem i życie mi wyszło Bogiem. Halleluja. Załatwione, okej. Okay. Nie, Agata, nie, nie piszmy o tym pieśni. Nie piszmy o tym pieśni. Już Dawid o tym pieśni tyle napisał, że czytać ich nie mogę. W każdym bądź razie, kiedy ja znajdowałem się w takim miejscu, to powiem wam dwa kierunki, jakie nabierało moje życie. Pierwsze, jestem ofiarą. Skrzywdziło mnie życie. Rodzice źle ze mną postąpili. Kościół ze mną źle postąpił. Żona ze mną źle postąpiła. Wierzący ze mną źle postąpili. A miało być tak pięknie. A tyle proroctw było. Czy nie jestem pastorem przez tyle lat? A poszło tak średnio. Czy nie byłem dobrym mężem? Iza, czy nie zbudowałem ci domu? Dzieci, prawda, i tak dalej. Wszystkie. I pierwsza myśl, ofiara. Jeżeli umieszczasz się w miejscu ofiary, to nic nie zrobisz. Bóg przychodzi do Eliasza i mówi mu, źle widzisz, jest 7 tysięcy takich, którzy nie poszli za Baalem. Musicie wiedzieć, że w tamtym czasie te populacje były trochę mniejsze. Tam wielkie miasta to nie miały 10 tysięcy ludzi. W starożytnym Rzymie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszkało. Wiesz, to po prostu były inne liczby. Jeżeli Bóg mówi, że 7 tysięcy w Izraelu jest tych, którzy nie zgięli, to jest wielka liczba, to jest wielka możliwość. Eliasz tego nie był w stanie zauważyć, ponieważ doszedł do miejsca bycia ofiarą. Mnie to spotyka i ja tak mówię. Ale wiesz, kiedy jesteś w miejscu bycia ofiarą, to nie możesz być w miejscu decyzji. Bo miejsce bycia ofiarą nie jest miejscem decyzji. Wtedy krzyczysz, pomóżcie mi, zlitujcie się nade mną, dajcie mi pieniądze, pomódlcie się, niech ktoś przyjdzie mnie uzdrowić, niech ktoś przyjdzie mnie pocieszyć. I wiesz, ludzie przyjdą do ciebie, bo jesteśmy ciałem. I Bóg się zmiłuje. Ale to nie pozwoli ci z powrotem wystartować, żebyś zrobił to, co masz zrobić dla Królestwa. To jest jedna rzecz. Zwróć na to uwagę. Pierwsza rzecz, bycie ofiarą. Załamane ręce, nadajesz się tylko na terapię i na prochy, żeby cię wstawić i nic więcej nie możesz zrobić. Powiem ci, musisz wejść do jaskini. Musisz wejść do miejsca schronienia, musisz wejść do miejsca uzdrowienia, musisz wejść do miejsca modlitwy, spotkania z Panem i potem dopiero podejmować decyzję. Nie możesz pozostać w miejscu bycia ofiarą. Masz moc, żeby zdecydować. Jezus nas wybrał, nie myśmy Go wybrali. On podjął decyzję, On dokonał wyboru i On mówi, idźcie w moje ślady, wy dokonujcie wyboru w swoim życiu. Jeżeli spotykasz człowieka, to wam w ogóle polecam już książkę Denego Silka, Nie przestawaj kochać. Czytałem ją właśnie wczoraj, bardzo długo, dlatego ten element decyzji strasznie mi w głowie siedzi. On mówi, jeżeli wychowali ciebie rodzice, żądając od ciebie rzeczy, oczekując i sprowadzając na twoje życie tą świadomość, że zbierasz konsekwencje ze swojego życia, to jesteś dzisiaj silnym człowiekiem. Jeżeli tego nie robili, cały czas zaspokajali twoje potrzeby, to dzisiaj być może właśnie jesteś w miejscu bycia takim zranionym i ofiarą. Więc Dennis Silk mówi, kiedy przychodzą ludzie do ciebie po pomoc, to pierwsze zada im pytanie, co zamierzają zrobić z problemem, który stanął w ich życiu. Nie bierz ich na swoje ramiona w pierwszym odruchu. Pomóż im, weź ich w ramiona, weź ich na ręce, nieś ich. Amen, módl się, zachęcaj, pocieszaj, spraw im komfort. Jak to jest sprawić komfort po polsku? Pocieszyć. Przytulić. Ugościć. Umościć mu gniazdo, tak? Zróbcie to. Ale to jest bardzo ważne. Wiesz, jeżeli ty jesteś w tym miejscu, to musisz wiedzieć, że to jest po prostu miejsce, żeby zawalczyć. Bo Bóg w ciebie dał ci wolną wolę, i bez względu na turbulencje, w jakie przeszedłeś, nie odebrał ci dobrej woli i mówi, zacznij stawiać kroki, chociażby małe. Wiecie, w ciele fizycznym każda rehabilitacja, zaczyna się od małych ruchów. Od tego, co człowiek potrafi zrobić. Po wypadku, po jakimś paraliżu. Ludzie po prostu najpierw chcą wzbudzić pierwszy ruch. Nie możesz w tym miejscu ofiary pozostać. Musisz zrobić pierwszy ruch, mały kroczek, zacząć robić małe kroczki. Powiedzieć, nie jestem ofiarą. Pan mnie wybrał, ja też będę wybierał. Ja coś zrobię. Amen. Druga rzecz, druga pokusa, która bardzo często mnie spotykała w tych momentach, kiedy się stykałem tutaj, to pierwsza to bezradność, płacz nad sobą, żal, załamanie, nie dam rady, wszystko mi ucieka z rąk. Drugi element, to był wręcz przeciwny do tego pierwszego, to stawanie się kontrolujący i agresywny. Czyli na zasadzie sięgnięcia po jakąkolwiek siłę w zasięgu ręki, żeby dowalić temu problemowi. Powiem wam, to jest tak samo bardzo destrukcyjne jak to pierwsze. To nic nie daje. Biblia mówi, zło dobrem zwycięży. Amen. Nie możemy zaprząc diabła do rozwalenia naszych problemów, które diabeł zaczął w naszym życiu. Potrzebujemy Boga. Pierwsza pokusa, jaka się pojawia w trudnościach, to jest skontrolować innych ludzi. Ja z tym skończę. Tak nie może dalej być. Żona, rodzina, kościół, dzieci, praca, chęć po prostu narzucenia innym dominacji. Tak nie będzie, jestem dzieckiem Bożym. Nie, to nie tędy droga. Próba skontrolowania innych. Albo próba skontrolowania okoliczności. Wezmę się do pracy i zmienię to. Ja specjalnie to podkreślam, ponieważ wiecie, to jest w ogóle na dłuższe rozwinięcie. Czytajcie książkę Danego Silka. Nie przestawaj kochać. Ale powiem wam, jeżeli jesteś w miejscu bycia ofiarą, to bycia w miejscu osobą kontrolującą i agresywną wydaje się naturalnym wyjściem z tego pierwszego miejsca. Tak? Nie daję sobie rady. Zrób coś. No dobra. To zrobię. Będę się starał, tak? A powiem wam, to jest... To może się okazać, że po prostu zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tutaj on był ofiarą, a teraz nagle wszyscy i wszystko staje się ofiarą jego. On staje się dominatorem i krzywdzicielem. Bo nie chce być ofiarą, więc wybiera. Ale to też jest moje doświadczenie. I to jest po prostu straszne, ale to ja to przerabiam na sobie. Na miłość boską proszę was, żeby ta lekcja, którą przechodzę, nie poszła na marne. Uczcie się z niej. Ale wiecie, później człowiek przebywa jakiś czas w tym miejscu, zawojuje, skontroluje, przyłożę innym, pozałatwiam, skontroluje i w pewnym momencie przez to, że jestem dzieckiem Bożym, po jakimś czasie czuję się jak gad. Jak drań. Więc co robię? Szybko wracam do tego miejsca, z którego wyszedłem. I znowu jestem ofiarą. Powiem, śmieszna historia. W piątek rano, przed wyjściem z domu, pokłóciłem się z Izą. Tak, w ostatni piątek. Pokłóciłem się, coś tam, palnąłem, wyszedłem, zamknąłem drzwi, wyszedłem. Wsiadłem do samochodu, jadę, mówię. Zejdzie ze mnie, zejdzie. Przez cały dzień zejdzie ze mnie. Ale dzwoni kurier, mówi, mam dla pana paczkę, jest pan pod dołem? Ja mówię, przed chwilą ruszyłem. Ale daleko pan jest? Nie, to ja bym teraz przywiózł. Dobra, to ja zawrócę. Wróciłem do domu. Odebrałem paczkę, wszedłem do domu, patrzę, Iza siedzi w tym samym miejscu z tą samą miną i mówię, wiesz co, jeszcze jedno chciałem ci powiedzieć. Zostawiłem paczkę i poszedłem, więc było na dwa razy. Wiecie, i po prostu nie, tam chyba godzina czy dwie, już dzwonię do Izy i po prostu mówię, Iza, pogadajmy. Wiecie, ona odebrała i wiesz, co pierwsze powiedziała? Mówi, wiedziałem, że zadzwonisz. Ja mówię, jak to wiedziałaś? No mówi, bo teraz ci żal, co żeś narobił. Ja mówię, no żal. Wiecie, człowiek jest taki głupi, myśli, że drugi musi być prorokiem, żeby takie rzeczy wiedzieć. Nie trzeba być prorokiem, jak się zna osobę, z którą jesteś, to od razu wiesz, że ona przechodzi z tego, w tą grę cały czas gra. Ofiara, biedna, ta, no prawda, skrzywdziłem, nie, no tu, wiesz, słuchaj, tego, no tu, tego, no nie, no tak, Kubuś był zły. Niedobry Kubuś, niedobry. Później Kubuś się otrząsa, dostaje buziaki, głaski, za chwilę Kubuś z powrotem rządzi. Ten sam Kubuś. Ta sama buba. Halleluja. Abyście szli i owoc przynosili. Możesz zdecydować o wszystkim w swoim życiu. Każda kraina, w której mieszkasz, może być uczyniona piękną. Na każdą sytuację możesz spojrzeć z perspektywy, a co jest moim następnym krokiem do zrobienia? Jaka jest decyzja? Ale wcześniej znajdź się w miejscu ukrycia, znajdź się w miejscu modlitwy. Halleluja. Amen. Także może powinniśmy zakończyć tak, jak zaczęliśmy. Bóg jest Bogiem przymierzy. Wziął cię do swojej drużyny, żeby wypełnić swoją wolę na ziemi. Swoją Bożą wolę na ziemi. I ciebie chce uczynić partnerem. Przechodzisz przez piekło, ponieważ ciebie czyni Eliaszem. I Jezebel nie śpi. I potrzebujesz być na górze Choreb w jaskini. W miejscu ukrycia, bo tam jest ukryte twoje życie w Chrystusie. Potrzebujesz spotykać się z nimi, modlić się, żeby uzyskać obietnicę, mądrość i właściwą perspektywę i żeby wyjść z jaskini i wykonać wolę Bożą. Eliasz wyszedł, namaścił Hazaela nad królem Aramu, Jehu namaścił nad nowego króla nad Izraelem, po Achabie i namaścił swojego następcę, proroka, który po nim poniósł tą ogień przebudzenia, Elizeusza. Jesteś w takim miejscu, ponieważ nie wszystko jeszcze się dokończyło w twoim życiu i musi być dokończone. Więc powstań! Powstań! Ja? Zaprawdę? Teraz? Aleluja.